Emilio Salgari. Czarny korsarz. Tłumaczenie Sandra Strugała, Marcin Wrembelski. Czyta Robert Koszucki. Rozdział pierwszy. Piraci z Tortugi. Wśród spowijających morze gęstych mroków donośnym echem rozbrzmiała wypowiedziana ochrypłym głosem pogróżka.
Hej, wy tam! Stójcie! Albo poślemy was na dno!
Niewielka łódź, która opornie cięła atramentowe fale, oddalając się w pośpiechu od ledwie majaczącego na horyzoncie wysokiego brzegu, zupełnie jakby uciekała przed jakimś niebezpieczeństwem. Zatrzymała się raptownie. Dwaj, znajdujący się na jej pokładzie marynarze, podnieśli się jak na komendę i szybko wciągnęli wiosła. Z niepokojem wpatrywali się w przestrzeń przed sobą, aż w końcu dostrzegli wielki cień, który niczym duch wyłonił się z morskiej otchłani. Obydwaj mężczyźni mieli pod 40, ostre rysy twarzy, a ich gęste, nastroszone brody, które prawdopodobnie nigdy nie widziały szczotki ani grzebienia, przydawały im iście zuchwałego wyglądu. Na głowach nosili podziurawione jak rzeszoto szerokie kapelusze filcowe o postrzępionych rondach. Ich wypłowiałe, podarte i pozbawione rękawów koszule flanelowe ledwo okrywały masywne torsy. Obaj byli przepasani czerwoną tkaniną, podobnie jak reszta odzienia w godnym pożałowania stanie. Przytrzymywała ona dwa wielkie i ciężkie pistolety, których używano pod koniec XVI wieku. Nawet ich krótkie spodnie były obszarpane, a nogi i bose stopy ubabrane w czarnym błocie. Krótko mówiąc, dwóch obdartusów. Gdyby osławione gujańskie kolonie karne powstały już w tamtych czasach, można by ich z powodzeniem wziąć za dwóch zbiegłych więźniów. W świetle gwieździstej poświaty patrzyli na wyłaniający się zza granatowej linii horyzontu cień. Gdy ten zaczął nabierać coraz wyrazistszych kształtów, spojrzeli po sobie z niepokojem.
— Co widzisz, Karmo?
— zapytał ten, który wyglądał na młodszego.
— Przypatrz się dobrze, masz lepszy wzrok ode mnie. Wiesz, że to kwestia życia lub śmierci.
— Widzę statek oddalony o jakieś 3 strzały z pistoletu, ale nie umiem powiedzieć, czy płynie od strony Tortugi, czy z hiszpańskich kolonii.
— Czyżby, przyjaciele? Aż trudno uwierzyć, że ośmieliliby się podpłynąć tak blisko, niemal pod lufy fortecznych dział. W dodatku ryzykują spotkanie z flotą wielkich żaglowców eskortujących galeony pełne złota.
Kimkolwiek są, to już nie gra roli. Spostrzegli nas, Van Stillerze, i na pewno nie pozwolą nam uciec. Lepiej nawet nie próbować, bo jeden kartacz by im wystarczył, żeby nas posłać do diabła.
Ten sam, co uprzednio donośny głos, ponownie rozległ się w ciemności, niosąc się echem daleko ponad wodami zatoki.
Kto tam?
Diabeł! Odburknął człowiek zwany Van Stillerem.
Jego kompan zaś wszedł na ławkę i krzyknął na całe gardło.
A kto śmie pytać, kim jesteśmy? Jeśli cię zżera ciekawość, to sam tu do nas zejdź, a przywitamy cię pięknie kulką z pistoletu.
Ta bezczelna zaczepka, zamiast rozsierdzić człowieka wypytującego przybyszów, wprawiła go chyba w zadowolenie, gdyż odparł:
Moi dzielni przyjaciele, chodźcie tu do nas i uściśnijcie braci wybrzeża.
Bracia wybrzeża?
Krzyknęli dwaj mężczyźni w łodzi, nie posiadając się z radości. A ten, który nazywał się Carman, dodał:
Niech mnie morze pochłonie, że nie rozpoznałem głosu, który przynosi nam te wspaniałe wieści. Kto to niby jest?
Zapytał jego kompan, zbierając się energicznie do wiosłowania.
Spośród wszystkich śmiałków z Tortugi tylko jeden pirat mógłby poważyć się na wyprawę pod same hiszpańskie forty. Czyli kto?
Czarny korsarz!
Niech mnie kule biją, to on we własnej osobie!
Mamy dla niego przykre wieści,
wyszeptał Cormon i westchnął. Niestety nie żyje...
Być może łudził się, że jeszcze zdąży go wybawić z rąk Hiszpanów, prawda, przyjacielu?
Tak, Van Stillerze. I pomyśleć, że to już drugiego mu wieszają. Tak, drugiego. Dwaj bracia zgładzeni na przeklętej szubienicy. Będzie chciał ich pomścić, Kochmo? Mam nadzieję. A my mu w tym pomożemy. Dzień, w którym ten przeklęty gubernator Maracaibo zawiśnie, będzie najpiękniejszym dniem mojego życia. Sprzedam wtedy dwa szmaragdy, które noszę zaszyte w spodniach. Dostanę za nie przynajmniej 1000 piastrów, co starczy na obfitą wyżerkę w gronie moich kamratów. Jesteśmy. A nie mówiłem? To błyskawica czarnego korsarza.
Statek, który chwilę temu był tylko cieniem, teraz znajdował się na pół kabla od łodzi. Był to trzymasztowy żaglowiec, jeden z tych, których używali piraci z Tortugi podczas łowów na ogromne hiszpańskie galeony, wywożące do Europy skarby z Ameryki Środkowej, Meksyku i innych ziem położonych w pobliżu równika. Te zwinne korsarskie statki wyposażone były zazwyczaj w potężne maszty, umożliwiające żeglugę nawet przy najlżejszej bryzie. Miały wąską stępkę oraz zadarte wysoko dziób i rufę, zgodnie z prawidłami ówczesnej sztuki konstruktorskiej, a także dysponowały pierwszorzędnym uzbrojeniem.
12 karonat, gotowych zionąć niszczycielskim ogniem ze swoich czarnych gardzieli, wyzierało po stronie sterburty i bakburty. Na kasztelu natomiast prężyły się 2 lekkie armaty ładowane kartaczami, mogące obrócić w perzynę każdy statek.
Korsarski żaglowiec stanął w dryf, czekając na przybicie łodzi. W świetle latarni widać było stojący na dziobie tuzin uzbrojonych ludzi, którzy nie zawahaliby się wypalić z muszkietów przy najmniejszym podejrzanym ruchu. Dwaj marynarze wciągnęli wiosła, po czym przycumowali do żaglowca. Załoga rzuciła im drabinkę, a oni z zaskakującą zręcznością wspięli się na pokład.
2 zbrojnych z załogi wycelowało w nich muszkiety, podczas gdy trzeci, oświetlając nowo przybyłych światłem latarni, zbliżył się do nich i zapytał: kto wy? Na Belzebuba mego stróża! Wykrzyknął Karma. To nie poznajecie już przyjaciół? A niech mnie rekin połknie, jeśli to nie Bask Karma! Wykrzyknął człowiek z latarnią. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Wszyscy na Tortudze myśleli, żeś martwy. A tu, proszę, kolejny wskrzeszony. A czy to nie przypadkiem Hamburczyk Van Stiller? Z krwi i kości, odpowiedział pirat. A więc i ty wywinąłeś się od stryczka. Cóż, śmierć mnie nie chciała, więc postanowiłem pożyć jeszcze parę lat.
A wasz kapitan?
Sza!
Uciszył go Karma.
Możesz mówić.
Nie żyje?
Stado indorów! Już żeście sobie pogdakali?
Zawołał szorstki głos, ten sam, który wcześniej groził 2 mężczyznom w łodzi.
Niech mnie piorun trzaśnie, czarny korsarz!
Wyjąkał drżącym głosem Van Stiller.
Karma zaś rzekł podniesionym tonem.
Jestem na twoje rozkazy, kapitanie.
Z mostku kapitańskiego zszedł mężczyzna i z ręką opartą na kolbie przypiętego do pasa pistoletu skierował się w ich stronę. Od stóp do głów ubrany w czerń, która przydawała mu elegancji, co było nietypowe dla korsarzy z Zatoki Meksykańskiej, którzy zazwyczaj zadowalali się parą spodni i koszulą, dbając bardziej o broń niźli o ubranie. Miał na sobie cienki kaftan z czarnego jedwabiu, obszyty koronką tego samego koloru z mankietami z czarnej skóry. Z tej samej tkaniny uszyte były spodnie, przewiązane w pasie szeroką szarfą z frędzlami. Do tego wysokie buty z cholewami, a na głowie nosił szerokorądny, filcowy kapelusz ozdobiony długim czarnym piórem, które zadziornie się zakrzywiało i opadało mu na ramię. Podobnie jak jego ubiór, także i wygląd miał w sobie coś żałobnego. Na tle czarnych koronek kołnierzyka i wielkiego kapelusza odcinała się blada, posągowa twarz, którą zdobiła krótka, lekko kręcona czarna broda, upodabniająca go do Jezusa z Nazaretu. A rysy twarzy miał przepiękne. Regularny nos, małe, czerwone jak korale usta, szerokie czoło, przecięte ledwie widoczną zmarszczką, która przydawała mu smutku, oraz kształtne, czarne, niczym dwa węgielki oczy, długie rzęsy, które raz po raz rozbłyskiwały z taką mocą, że na ich widok drżeli nawet najzuchwalsi korsarze z Zatoki. Wysoka, smukła sylwetka pełna elegancji, postura i arystokratyczne dłonie od pierwszego wejrzenia wskazywały na jego szlachetne pochodzenie, a także na wrodzone zdolności przywódcze. Dwaj kamraci ujrzeli, że mężczyzna ruszył w ich kierunku. Spojrzeli po sobie z niepokojem, szepcząc: czarny korsarz!
Kim jesteście i skąd przybywacie?
Zapytał czarny korsarz i zatrzymał się przed nimi z ręką niezmiennie wspartą na rękojeści pistoletu.
Jesteśmy piratami z Tortugi, należymy do Bractwa Wybrzeża,
odpowiedział Cormon. Skąd przybywacie?
Z Maracaibo.
Uciekliście z rąk Hiszpanów?
Tak, kapitanie.
Pod czyim dowództwem pływaliście?
Czerwonego korsarza.
Na te słowa czarnego korsarza przeszedł dreszcz. Stał przez chwilę w milczeniu i mierzył obu piratów płomiennym spojrzeniem. A więc na statku mojego brata, odezwał się w końcu drżącym głosem. Gwałtownie chwycił Cormon za ramię i zaciągnął go niemalże siłą na rufę. Przechodząc pod mostkiem kapitańskim, spojrzał w kierunku mężczyzny wyczekującego na rozkaz i rzucił:
pozostań na pełnym morzu, panie Morgan. Załoga ma być w gotowości bojowej, kanonierzy z zapalonymi lontami. W przypadku zagrożenia od razu meldujcie. Tak jest, panie kapitanie,
odpowiedział marynarz.
Żadna łajba nie zbliży się bez twojej wiedzy.
Czarny korsarz, nie zwalniając uścisku na ramieniu Cormon, zszedł pod pokład i skierował się do małej, bardzo elegancko umeblowanej kabiny, oświetlonej pozłacaną lampą, co było niezgodne z panującym na korsarskich statkach zakazem palenia świateł po 9 wieczorem. Wprowadził do środka Cormon i wskazał mu krzesło, po czym utkwił w nim wzrok i przez chwilę przypatrywał mu się uważnie z założonymi rękami. Jego twarz przybrała siny odcień i była bledsza niż zwykle, a pierś unosiła się i opadała w rytm szybkiego oddechu. Dwukrotnie otwierał usta, żeby zadać pytanie, jednak od razu je zamykał w obawie przed odpowiedzią, której nie chciał usłyszeć. W końcu przemógł się i zapytał bezdźwięcznym głosem:
zabili go, tak?
Kogo?
Mojego brata, tego, którego zwano Czerwonym Korsarzem.
Tak, panie kapitanie,
odpowiedział Cormon i westchnął.
Tak samo, jak zabili Zielonego Korsarza.
Z piersi kapitana wyrwał się rozdzierający krzyk. Straszliwie zbladł, chwycił się dłonią za serce, po czym opadł na krzesło, zasłaniając twarz szerokim rondem kapelusza. Zamarł tak na kilka chwil, a kajutę wypełnił jego szloch. Po chwili zerwał się na równe nogi, zawstydzony tym odruchem słabości. Okropne uczucie, które nim zawładnęło, wyparowało w oka mgnieniu. Na jego twarzy na powrót zagościł spokój, czoło wypogodziło się, skóra przybrała swój dawny odcień, tylko spojrzenie płonęło blaskiem tak ponurym, że przyprawiało o ciarki. Dwukrotnie obszedł kabinę, by trochę ochłonąć, po czym usiadł na krześle i rzekł:
obawiałem się, że nie zdążę na czas. Teraz pozostaje mi tylko zemsta.
Rozstrzelali go?
Powiesili, panie.
Jesteś tego pewien?
Widziałem na własne oczy, jak zawisł na szubienicy wzniesionej na Plaza de Granada.
Kiedy go zabili?
Dzisiejszego popołudnia. jak umarł? Jak bohater, panie. Czerwony korsarz nie mógł przecież umrzeć inaczej.
Mów dalej.
Kiedy pętla zaciskała się na jego szyi, wykrzesał z siebie resztkę sił, by splunąć gubernatorowi w twarz.
Temu ścierwu, Van Goldowi!
Tak, księciu flamandzkiemu.
Znowu on, wszędzie tylko on. Czyżby poprzysiągł mi nieubłaganą nienawiść? Zabrał mi braci, jednego zdradziecko zabił, a dwóch powiesił.
Nienawidził ich, bo to byli najodważniejsi korsarze w zatoce, panie.
Ale pozostaje mi jeszcze zemsta, krzyknął złowrogim głosem pirat. Nie! Nie spocznę, póki nie zniszczę Van Golda i całej jego rodziny i póki nie obrócę w popiół miasta, którym rządzi. Maracaibo! Przywiodłeś mnie do zguby, więc teraz ja przywiodę do zguby ciebie. Choćbym miał wezwać z Tortugi wszystkich korsarzy i wszystkich bukanierów z San Domingo i Kuby, nie pozostanie z ciebie kamień na kamieniu. A teraz mów, przyjacielu. Opowiedz mi wszystko od początku. Jak was schwytano?
Nie w otwartej walce, lecz podstępem, kapitanie. Twój brat, kapitanie, o czym zresztą wiedziałeś, obrał kurs na Maracaibo, by pomścić śmierć zielonego korsarza. Podobnie jak i ty poprzysiąg księciu flamandzkiemu śmierć na szubienicy. Było nas 80. Byliśmy gotowi na wszystko, także do walki zbrojnej, lecz w naszych zamiarach nie przewidzieliśmy nadchodzącego załamania pogody. Przy wejściu do zatoki zaskoczył nas straszny huragan, który zepchnął statek na płyciznę, gdzie rozszalałe fale roztrzaskały go w drzazgi. Zaledwie 26 piratów z trudem dotarło do brzegu. Wszyscy byliśmy w opłakanym stanie, zupełnie wyczerpani, w dodatku bez broni. Czerwony korsarz podnosił nas ciągle na duchu. Obawiał się, że Hiszpanie mogą zauważyć naszą obecność i rozpocząć pościg, więc poprowadził nas przez bagniska. Jednak zamiast znaleźć w leśnej gęstwinie bezpieczne schronienie, wpadliśmy w zasadzkę. 300 Hiszpanów pod wodzą Van Golda we własnej osobie otoczyło nas zwartym pierścieniem. Tych, którzy stawiali opór, zabili, a pozostałych wzięli w niewolę i powlekli do Maracaibo. Mój brat był wśród nich?
Tak, kapitanie. Choć był uzbrojony zaledwie w sztylet, bronił się jak lew.
Wolał zginąć w walce, niż dać się powiesić, ale Flamandczyk, gdy tylko go rozpoznał, zamiast przeszyć go szablą czy kulą, wyznaczył mu inną śmierć. Zawlekli nas do Maracaibo i skazali na śmierć przez powieszenie. Po drodze żołnierze znęcali się nad nami, a miejscowi nie szczędzili obelg. Wraz z moim przyjacielem Van Stillerem mieliśmy więcej szczęścia od naszych kamratów. Wczoraj rano udusiliśmy stojącego na warcie strażnika i uciekliśmy. Znaleźliśmy schronienie w chacie pewnego tubylca, skąd widzieliśmy śmierć twojego brata i jego ludzi. Późnym wieczorem, dzięki pomocy naszego czarnego przyjaciela, wsiedliśmy do łodzi z zamiarem przepłynięcia Zatoki Meksykańskiej i dotarcia do Tortugi. Oto cała historia, kapitanie.
A mój brat nie żyje, rzekł czarny korsarz z przerażającym spokojem.
Byłem blisko niego, tak jak teraz blisko ciebie, kapitanie.
I wciąż wisi na tej przeklętej szubienicy?
Będzie tak wisieć przez 3 dni.
A potem wrzucą go do rynsztoku?
Tak, kapitanie.
Czarny korsarz gwałtownie wstał i podszedł do pirata.
Strach cię obleciał?
Zapytał wyzywającym tonem.
Nie boję się nawet Belzebuba, kapitanie.
Więc nie obawiasz się śmierci?
Nie, panie.
Popłyniesz ze mną?
Gdzie?
Do Maracaibo.
Kiedy?
Dzisiejszej nocy.
Złupimy miasto?
Nie. Na razie jest nas za mało, ale wkrótce Wangol do mnie usłyszy. Popłyniemy my dwaj i twój kompan.
Sami?
Zapytał zdumiony Carmen.
Zgadza się.
Co zamierzasz?
Odzyskać zwłoki brata.
Uważaj, kapitanie, jeszcze wpadniesz w ich łapska.
Czy wiesz, kim jest czarny korsarz?
Do 100 000 piorunów toż to najzuchwalszy pirat z Tortugi.
Zatem zaczekaj na mnie na mostku, ale wpierw każ szykować szalupę.
Mam lepszy pomysł. Szybciej będzie naszą łodzią.
Zgoda. A teraz ruszaj.